Kaja Rostkowska, zaczynamy drugą część naszej godziny rektorskiej i przenosimy się w zupełnie inne tematy, w zupełnie inne sfery. Na naszym radiowym stole leży rzecz niezwykła, książka Lubuski Palimpsest. Ja z tą książką spędziłam weekend, próbując układać sobie w głowie, czym jest to nasze pogranicze, czym jest ziemia lubuska, kim my jako Lubuszanie jesteśmy. I cieszę się, że dzisiaj w naszym radiowym studiu możemy gościć redaktorki tej książki i całej serii. Panią profesor Małgorzatę Mikołajczak, dzień dobry.
Dzień dobry.
I panią doktor Martę Bąkiewicz.
Dzień dobry.
Ja jeszcze też słuchaczom, chociaż pewnie te nazwiska są wielu osobom znane, przypomnę, że pani profesor Mikołajczak jest kierowniczką Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Literackiej oraz pracowni badań nad literaturą regionalną na Uniwersytecie Zielonogórskim. A pani doktor Bąkiewicz jest germanistką, literaturoznawczynią, również badaczką polsko-niemieckich relacji literacko-kulturowych. Jest adiunktem w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym. To jest taka wspólna jednostka badawcza UAM-u, czyli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wiadriny. To są bardzo zwięzłe biogramy, osiągnięć jest więcej, a ostatnim osiągnięciem jest właśnie książka Lubuski Palimpsest. I na początek chciałabym poprosić może panią profesor, żeby wyjaśnić ten tytuł i ten tajemniczy palimpsest, bo część pewnie osób wie, a niektórzy niekoniecznie. Pani doktor Bąkiewicz.
Tak, bardzo chętnie. Tytuł Lubuski Palimpsest, który zaproponowałam do tego tomu zbiorowego, w który zaangażowanych było ponad 20 badaczy z Polski i z Niemiec, jest taką propozycją zobrazowania historii tego regionu i pewną metaforą, którą możemy właśnie odnieść do ziemi lubuskiej. Palimpsest w starożytności był pergaminem, na którym zapisywane były teksty. Z uwagi na brak materiału, brak tego pergaminu, był on zapisywany często wielokrotnie poprzez wcześniejsze zmazywanie zawartych na nim treści. Czyli w efekcie końcowym taki palimpsest składał się z dwóch warstw, z tekstu, który był zmazany, zdrapany bądź zeskrobany, ale był widoczny na tym pergaminie, prześwitywał i na ten stary tekst nanożony był nowy, który był dobrze widoczny.
Jak to teraz odnieść do tej naszej ziemi lubuskiej?
Właśnie możemy to odnieść w ten sposób, że nasz region jest takim rodzajem palimpsestu, charakteryzujący się wielowarstwowością w zakresie zarówno historii, kultury, jak i literatury. Jest wiele warstw czasowych, wiele warstw kulturowych, które się na siebie nakładają i w projekcie, którego wyniki przedstawione zostały w tej książce, chodzi nam o odkrywanie tych najgłębszych warstw, ale też tych współczesnych i jakie są relacje między nimi.
Czym nasze pogranicze różni się od innych w Polsce?
Jeśli chodzi o region nasz, czym on się różni, to można byłoby to sformułować w ten sposób, że nasz region w przeciwieństwie do na przykład Śląska, bądź Mazur, bądź Pomorza Zachodniego, nie ma jednej tradycji historycznej. Składał się przed 1945 roku z kilku prowincji, z kilku regionów Prus, między innymi właśnie Śląska, Pomorza Zachodniego, Wielkopolski, Łużyc i wschodniej Brandenburgii. I po 1945 roku region, który powstał, stał się takim kolażem z tych wcześniejszych właśnie niemieckich poszczególnych regionów. I to jest taka cecha głównie charakterystyczna naszego regionu.
I dlaczego to jest, pani profesor, dlaczego to jest takie interesujące? Bo pani profesor jest redaktorką całej serii, która nazywa się Historia Literatury Pogranicza. Ta książka jest szóstą częścią. I jak to się stało, że pani profesor tak głębiej sięgnęła do tego tematu?
Ja myślę, że w ogóle od jakiegoś czasu, można by tutaj wskazać rok 89, rok transformacji ustrojowej, kiedy właśnie zaczęliśmy troszeczkę inaczej myśleć o tożsamości, o regionach. I wtedy pojawiła się taka potrzeba spojrzenia inaczej także na region lubuski, myślę, uwzględniając tę wielowarstwową pamięć tego regionu, wzory kulturowe, które przenikają się na tym naszym pograniczu. Wcześniej raczej skłonni byliśmy myśleć o tym regionie tak monolitycznie, monocentrycznie, jako o pewnym regionie, który po 1945 roku został włączony w granice Polski i zależało nam na polonizacji tych terenów, na tym, żeby one stanowiły taką integralną część kraju. Natomiast myślę, że właśnie w tym ostatnim czasie dojrzeliśmy też do tego, żeby spojrzeć na ten region właśnie troszeczkę inaczej, uwzględnić to, co było przedmiotem takim, nie wiem, takiej tabuizowanej pamięci często, bo na tym terenie przenikają się przecież wpływy polskie i niemieckie, ale nie tylko. Przybyła tu ludność, przywiozła ze sobą doświadczenie ze wschodu, doświadczenie wielu różnych kultur, które rozwijały się w innych regionach, także Polski i centralnej, bo to jest mieszanina. Nazywano to kiedyś tyglem, ale idea tygla jest taka, że z niego wychodzi taki ujednolicony stop kulturowy. Natomiast dzisiaj tę ideę warto by zastąpić właśnie kategorią krajobrazu kulturowego, czy innymi jeszcze pomysłowymi metaforami, ich jest dużo, które
dzisiaj
pokazują...
Pojawił się taki, przepraszam, że tak, targ chyba, to w przedmowie do książki gdzieś znalazłam taki termin, że to taki targ. Chciałam zapytać też o to, jak strona niemiecka patrzy na te ziemię lubuską, bo książka powstała we współpracy w ramach określonego projektu polsko-niemieckiego. Niemieckie środowisko akademickie też się pochyla nad tymi zagadnieniami. Jak oni sięgają do tych tematu ziemi lubuskiej, pogranicza naszego?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Tak jak pani już wspomniała, uczestnikami projektu i autorkami tekstów pomieszczonych w tym tomie jest wielu badaczy z Polski, z Niemiec, z różnych ośrodków naukowych, akademickich, z Uniwersytetu Zielonego, z Instytutu Filologii Polskiej, z Instytutu Filologii Germańskiej, z Instytutu Historii, z Uniwersytetu Śląskiego badacze.
Różne dyscypliny też trzeba dodać, to jest rzecz interdyscyplinarna.
Tak, 100%. Jest to przedsięwzięcie na wskroś interdyscyplinarne. Reprezentowane były tutaj takie dyscypliny jak literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia, fenomenologia przestrzeni, teologia. Jest tutaj zawarty również tekst pisarza z Berlina, Wolfa Kampmana, o czym za chwilkę jeszcze chętnie więcej
epilog
opowiem. Tak,
pomieściłam
go w tym tomie właśnie jako epilog, ponieważ jest to tekst, w przeciwieństwie do pozostałych, tekst esej literacki, można by było nazwać, taka poetycka podróż w czasie i przestrzeni. I on właśnie tak najbardziej obrazuje to spojrzenie na tą ziemię lubuską. Wolfa Kampmana miałam przyjemność spotkać przed półtora roku. Przeprowadzałam z nim wywiad w ramach innego projektu, który realizuję. I zainteresował się tą tematyką właśnie ziemi lubuskiej i polsko-niemieckiego pogranicza. Opowiedziałam mu o tej książce, która aktualnie powstawała na tamten moment, Lubuski Palimpsest, i zadeklarował, że chętnie napisze tekst właśnie taki eseistyczny do tego tomu, i wybrał się w podróż do Lubusza, do miejscowości położonej
Tak, naszej ziemi lubuskiej.
Po lewej stronie Odry, która właśnie jest stolicą ziemi lubuskiej, od której wywodzi się nazwa naszego regionu, o czym być może zbyt mało się mówi, jeśli chodzi właśnie o to nazewnictwo. I Wolf Kampmann, tak, miała pani pewnie już sposobność zapoznać się z tekstem, będąc w Lubuszu nad Odrą, nad tą przestrzenią właśnie rzeczną, opowiedział pewną historię też związków i stosunków polsko-niemieckich i przedstawił nam takie spojrzenie swoje na tą ziemię lubuską, czy też na Polską, stojąc na górze zamkowej, gdzie znajdował się zamek. Teraz są konstrukcje metalowe, które imitują ten zamek. Przyglądał się właśnie rzece i pozwolę sobie zacytować. Za srebrnym pasem Odry rozciąga się Polska. Rozległa, zielona, soczysta, piękna. Wydaje mi się, że czuję jej zapach. Tutaj na górze, na tym brandenburskim Olimpie. Czyli ten Lubusz też jest takim palimpsestem, w którym nakładają się warstwy czasowe, warstwy wielokulturowe.
Zapytam teraz o strukturę książki. Pewne decyzje należało podjąć. Redaktorki tomu musiały to zrobić, żeby jakoś posegregować ten materiał, i bardzo ciekawe, właściwie takie rozdziały, nadrozdziały, udało się to poukładać. Jak to wygląda? Co słuchacze znajdą, jeśli zechcą sięgnąć po ten lubuski palimpsest?
Słuchacze, którzy zechcą sięgnąć po tą książkę, mam nadzieję, że będzie dla nich to duża przyjemność, ponieważ będą mogli zapoznać się z wieloma tekstami literackimi polskimi, ale także z tekstami niemieckimi, które na potrzeby tej książki zostały przetłumaczone na język polski. Teksty literackie, które często nie są dostępne w tłumaczeniu polskojęzycznym, więc tutaj jest taki dodatkowy walor tej książki właśnie w propagowaniu też i prezentowaniu polskiemu czytelnikowi literatury niemieckiej. Jest tutaj, książka składa się z czterech rozdziałów, które zostały poukładane tematycznie. Pierwszy rozdział dotyczy Lubuskiego jako krajobrazu historyczno-kulturowego. W tym tekście do głosu dochodzą też założenia metodologiczne i sposób, w jaki rozumiemy i definiujemy krajobraz kulturowy. Duży rozdział poświęcony jest również kolejny czasopiśmiennictwu, zarówno polskiemu, jak i przedwojennemu niemieckiemu. Są to, przed wojną omawiane są tutaj gazety takie codzienne, prasa codzienna, czasopisma oraz tak zwane kalendarze ojczyźniane. Doktor Agnieszka Delewska z germanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego podjęła pionierskie badania, które tutaj przedstawia w tym swoim artykule, które poświęciła tak zwanym kalendarzom ojczyźnianym Grünberger Hauskalender. Były one takim nośnikiem pamięci i również propagowana tam była literatura lokalna, regionalna i dzięki tym tekstom, które pani doktor Dylewska przetłumaczyła na język polski, są one teraz dostępne dla polskiego czytelnika, a są to teksty traktujące między innymi o tradycjach winogrodniczych oraz o właśnie znaczeniu Odry dla naszego regionu. Jeżeli chodzi o prasę polską, to duże znaczenie i kulturotwórcza rola przypisywana jest czasopismu Nad Odrze. Tym zajęła się profesor Szewczyk z Uniwersytetu Śląskiego oraz rocznik lubuski, tutaj, który wydawany jest w Zielonej Górze od wielu lat. Chcieliśmy też tutaj pokazać wkład regionalnych badaczy właśnie w tą tematykę związaną z Lubuskim i z lubuskością. Narracje literackie, rozdział reprezentowany przez literaturoznawczynię, przez profesor Mikołajczak, przez dr Kamilę Giebę, które zajęły się właśnie krajobrazem kulturowym z perspektywy literaturoznawczej. Jest to, myślę, nowe zagadnienie w badaniach regionalnych i w badaniach literaturoznawczych. Krajobraz kulturowy jako metoda badań była dotychczas eksplorowana w bardzo intensywny sposób, głównie przez historyków, przez badaczy przestrzeni, przez geografów. Natomiast przez literaturoznawców można by rzec, że nie była dotychczas odkryta. Myśmy taką próbę i takie wyzwanie podjęli i przenosimy pewną terminologię właśnie z badań nad krajobrazem kulturowym na nasze regionalne badania kulturowe i literaturoznawcze.